Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa serdecznie.
Dziękujemy za to, że zgodził się pan być gościem Poranka Wnet. Wszyscy oczywiście czekamy na wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce. Najpierw takie ogólne pytanie, czego możemy się spodziewać?
Myślę, że będzie to wizyta ważna w dwóch wymiarach. Oczywiście bardzo ważny wymiar symboliczny, czyli ta pierwsza rocznica konfliktu, ale także ten symbol, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych dwukrotnie odwiedza Polskę w tak krótkim czasie i to w kontekście bardzo ważnego wydarzenia, jednego z najważniejszych wydarzeń, które się dzieją w ostatnim czasie, czyli tej wojny na Ukrainie, bo to pokazuje rolę Polski w tej całej sytuacji, rolę Polski dla Zachodu. Druga sprawa to jest sygnał. To jest sygnał dla Rosji przede wszystkim, pokazujący zakotwiczenie polityczne, ale też wojskowe Stanów Zjednoczonych w naszym regionie, determinację do wspierania Ukrainy, ale także do obrony wschodniej flanki.
Po konferencji w Monachium premier Mateusz Morawiecki powiedział, że prowadzi z administracją prezydenta Stanów Zjednoczonych rozmowy na temat zwiększenia obecności sił amerykańskich w Polsce. Czy administracja Stanów Zjednoczonych wyraża chęć wysłania kolejnych sił, czy wiadomo, o jakich liczbach mowa?
Po pierwsze, to takich szczegółów nie zdradzamy w trakcie prowadzenia negocjacji. Po drugie, oczywiście cały czas stawiamy sobie coraz bardziej ambitne zadania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa Polski, ale tu o istotny postęp będzie już trudniej, ponieważ dużo już osiągnęliśmy. Polska jest po prostu hubem obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że w zakresie wojsk lądowych to nawet to w skali całej Europy, między innymi w Polsce, stacjonuje najważniejsze taktyczne dowództwo wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych i 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale to nie liczba, ale zdolności, jakie przynoszą amerykańscy żołnierze, są tu istotne. Zdolności rozpoznania, zdolności przerzutu, samoloty zaawansowane i operacja powietrzna, która toczy się na polskim niebie, nie tylko z baz polskich, ale z innych baz. Po trzecie, jeszcze można powiedzieć, że Stany Zjednoczone zarządzają bardzo elastycznie swoją obecnością, więc ona będzie dostosowywana do sytuacji kryzysowej wokół Europy, ale nie tylko wokół Europy. Więc na szczegóły jednak bym w tym wszystkim poczekał i wydaje mi się, że jest to ciągły proces, w którym zabiegamy o to, żeby ta obecność była adekwatna, a w tym czasie oczywiście budujemy własne zdolności.
Ale mowa też o tym, żeby ta obecność była stała, o zwiększeniu liczby sił i o tym, aby to były stałe bazy.
Ona już częściowo jest stała. To przypomnę, że stała w takim bezwzględnym charakterze jest obecność w dwóch miejscach Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, to jest baza antyrakietowa w Redzikowie, która już zbliża wreszcie się do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej. Druga to jest właśnie to dowództwo 5. Korpusu, tam może być najważniejsza jednostka wojskowa amerykańska w Polsce. Tam żołnierze, którzy stacjonują również ze swoimi rodzinami. I to jest ta różnica z innymi typami obecności, które mają charakter ciągły, nawet trwały, ale tam przyjeżdżają żołnierze po prostu pełnić służbę, no nie dochodzi do swojego rodzaju osiedlenia się razem z rodzinami. To jest jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami obecności.
To przejdźmy w takim razie teraz do wschodniej flanki, ale może najpierw jeszcze szerzej. Rosyjska flota północna jest w ruchu, jest uzbrojona w taktyczną broń jądrową. Taki artykuł pojawił się między innymi w raporcie przedstawionym przez dziennik The Jerusalem Post. Ponadto też Rosja po raz pierwszy od 30 lat rozmieściła na Morzu Bałtyckim okręty uzbrojenia w broń atomową. To znowu tą informację podała norweska służba wywiadu. Jakie to może być zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Panie redaktorze, w kontekście broni nuklearnej oczywiście z pozycji kwatery głównej nie komentujemy artykułów, które ukazują się w prasie. No cóż, ale tak tytułem takiego nadania kontekstu tej informacji, oczywiście flota północna Federacji Rosyjskiej ma bardzo specyficzne zadania. One właśnie wiążą się z tym odstraszaniem, czy też można powiedzieć zastraszaniem nuklearnym. To od zawsze miało miejsce. Po drugie, włącznie z procesem wejścia Szwecji i Finlandii do NATO, rola floty północnej i w ogóle baz rosyjskich na północy będzie się zwiększała, bo możliwości operowania rosyjskiego na Bałtyku w razie ewentualnego konfliktu będą jeszcze bardziej ograniczone w efekcie wejścia do sojuszu Finlandii i Szwecji. No po trzecie jeszcze Rosja zawsze starała się, szczególnie w ostatnich latach, rekompensować pewne braki w uzbrojeniu konwencjonalnym właśnie tą retoryką oraz tym arsenałem nuklearnym. Nawet gdy Rosji nie starczało zupełnie środków na modernizację systemów konwencjonalnych, Rosja utrzymywała w odpowiedniej gotowości sprzęt, starała się utrzymywać w odpowiedniej gotowości swój potencjał nuklearny, żeby tym rekompensować te braki. No niestety, wraz ze stratami i pewną kompromitacją też do pewnego stopnia, jaka spotyka armię rosyjską na Ukrainie, będziemy mieli do czynienia ze zwiększoną retoryką nuklearną i także z pokazywaniem, że Rosja ma ciągle ten potencjał nuklearny.
To spójrzmy jeszcze na moment w stronę Ukrainy. Można powiedzieć, że bardzo duże nadzieje Ukraina wiąże z tym, że prezydent Joe Biden zmieni swoje zdanie dotyczące oczywiście wysyłania tych rakiet dalekiego zasięgu na Ukrainę. Czy uważa pan ambasador, że to jest możliwe, że taka deklaracja może paść podczas przemówienia w Polsce?
No cóż, być może podczas przemówienia to byłbym zaskoczony, chociaż nie wykluczałbym tego, bo to pewnie przemówienie będzie miało charakter bardziej ogólny, bardziej polityczny. Natomiast dużo się już zmieniło w zakresie pomocy udzielanej Ukrainie przez Zachód, w tym Stany Zjednoczone. Jednym z logicznych kroków byłoby umożliwienie Ukraińcom dalszej skutecznej obrony także przez uniemożliwianie tej ofensywy rosyjskiej. Przypomnijmy, w lecie i na jesieni zeszłego roku Ukraińcom udało się sparaliżować ówczesny system logistyczny rosyjski i także dalsze ostrzały artyleryjskie, które były wstępem do ofensywy rosyjskiej poprzez użycie systemów HIMARS do niszczenia składów amunicji, ale także do pewnych punktów przeprawowych. Od tego czasu Rosjanie zaadaptowali swoją logistykę i dalej starają się prowadzić te działania ofensywne poprzez zmasowaną koncentrację swoich oddziałów. I pewnym logicznym krokiem byłoby rzeczywiście umożliwienie Ukraińcom rażenia celów na dalszej głębokości zgrupowania rosyjskiego, po to, by skutecznie się bronić i blokować dalsze ruchy Federacji Rosyjskiej, ale także, żeby móc przejść ostatecznie do kontrataku i dokonać odbicia tych terenów, które zostały bezprawnie przez Rosję zajęte.
Oprócz Ukrainy, to przynajmniej podnosi część komentatorów amerykańskich, prezydent Joe Biden podczas pobytu w Polsce powinien dużo mówić o Chinach, powinien zachęcać Polaków czy sojuszników do przeciwstawienia się Chinom w taki sam sposób, jak pracuje nad długoterminowym zagrożeniem strategicznym ze strony Rosji. I tutaj też pojawia się pytanie o to gospodarcze NATO. Ja tu odwołuję się do wypowiedzi byłej premier Wielkiej Brytanii właśnie podczas szczytu w Monachium. Czy będzie takie gospodarcze NATO do walki z Chinami?
To nie jest zaskoczenie, że Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej stara się akcentować, że sojusz może powrócić, czy powinien powrócić do pewnych dawnych zadań, które wykonywał także w okresie zimnej wojny. To trzeba pamiętać, że wówczas zadania sojuszu były znacznie szersze. Ale Unia Europejska, czy też jej poprzedniczka europejska, wspólnota gospodarcza, nie była tak okrzepła. I tutaj dochodzi do pewnej konkurencji instytucjonalnej. Państwa, które starają się realizować swoje interesy w ramach Unii Europejskiej, często nie będą chętne temu, aby odtwarzać te zadania NATO w przestrzeni gospodarczej. Z pozycji Polski ważne jest, żebyśmy część z tych funkcji przywrócili. No chodzi przede wszystkim o to, żeby NATO było tym obszarem, w którym zwiększamy swoją odporność, także w obszarze pozamilitarnym. i zwiększamy swoją głębię logistyczną i głębię przemysłową, to ta wojna na Ukrainie pokazała, że nie może być już tak zwanej logistyki just in time, czyli na czas, także gdzie nie utrzymujemy pewnych zasobów, gdzie zawsze wszystko można dostać na rynku, bo okazuje się, że po prostu ten rynek może tych rozwiązań nie dostarczyć, gdy one się okażą konieczne. Więc w tym sensie pewne zmiany z perspektywy Polski są konieczne. Na ile daleko pójdziemy w zakresie przywracania tych kompetencji sojuszu, obszarów jego zainteresowań, no to będzie zależało od konsensusu między sojusznikami.
To na zakończenie zacytuję prezydenta Andrzeja Dudę. W ramach przygotowań rozmawialiśmy o tym, o czym będziemy rozmawiać także podczas spotkania bukaresztańskiej dziewiątki z prezydentem Bidenem, czyli o magazynach amunicji na wschodniej flance NATO. Cały czas mówimy o wzmacnianiu tej wschodniej flanki. A jak pan ocenia, na ile my faktycznie wyciągnęliśmy wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę? Tutaj już mija prawie rok i czy możemy zdradzić, na ile jesteśmy po prostu przygotowani na taką ewentualność, że jednak no, ta wojna przeniesie się poza terytorium Ukrainy?
No, dzieje się naprawdę dużo. No, pani redaktor, w okresie ostatniego roku Polska dokonała skokowego zwiększenia swoich wydatków zbrojeniowych, wydatków obronnych. To były pewne decyzje, które były przygotowane znacznie wcześniej, ale ich przyjęcie zostało przyspieszone i można powiedzieć, że odbyło się w znacznie bardziej zgodnym trybie, bo zostało to poparte ostatecznie przez większość polskiej klasy politycznej. Widzimy kolejne zapowiedzi zakupów zbrojeniowych, widzimy zapowiedzi tworzenia nowych jednostek wojskowych. Część z tych zapowiedzi już się zmaterializowała w postaci dostarczonego sprzętu, to szczególnie mówię w tym kontekście o sprzęcie, który przypłynął do nas szybko z Korei, więc Polska reaguje adekwatnie i Polska reaguje szybko.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel RP przy NATO. Dziękuję panie ambasadorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia.
Dobrego i miłego dnia. Życzymy również. 8:57. Dominika Borcz zrealizowała Poranek Wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie, zaś Ksenia Parmańczuk wydała program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Życzę państwu już spokojnego poranka. Za kilka chwil przeniesiemy się na Tajwan, tutaj już Ryszard Zalski i Studio Tajpej, a my, drodzy państwo, usłyszymy się punktualnie o godzinie 12:10 w Kurierze w samo południe.